Słowa, które pragniemy dziś rozważać, to fragment Pawłowego listu do Efezjan, pochodzący z rozdziału 5, wierszy od 1 do 8. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Módlmy się. Panie Boże, pozwól nam zrozumieć, co oznacza to, że jesteśmy dziećmi światłości? Co oznacza to, że jesteśmy Twoimi dziećmi? Pozwól nam zrozumieć to i żyć w tym zrozumieniu. Wydawać dobre świadectwo na Twoją chwałę. Prowadź nas w rozważaniu Twojego słowa i w przeżywaniu go w świecie, który nam dałeś, pośród sióstr i braci, którymi nas otoczyłeś. Prosimy Cię o to, w Jezusie Chrystusie. Amen. Parę lat temu słyszałem, że we Francji buduje się o 30% więcej meczetów, aniżeli kościołów chrześcijańskich. Niedawno czytałem, że kościołów chrześcijańskich prawie wcale się tam nie buduje, natomiast meczety powstają nadal. Myślałem sobie, straszna prawidłowość, jak to jest z tym chrześcijaństwem, gdzie ono jest? Gdzie są ci ludzie, którzy wypełniali kościoły przez stulecia? Gdzie są ci ludzie, którzy są potomkami apostołów w ich zwiastowaniu Jezusa Chrystusa? Co to za kraj ta Francja? U nas nie buduje się zbyt wielu meczetów, ale chwilę temu tu po drugiej stronie ulicy zbudowano sklep. Samoobsługowy pawilon. Bardzo potrzebny nam wszystkim. Robimy w takich zakupy, kupujemy to, co niezbędne, żebyśmy mogli przeżyć następne i kolejne dni. Jeszcze chwilę potem tam dalej, 200 metrów dalej, zbudowali tą galerię handlową, która wyrasta jak wieżowiec nad ulicę. I to stało się dla mnie pewnym studium socjologicznym, jeśli można tak górnolotnie to określić. Wyglądam przez okno i widzę oba te sklepy. Jeden mały, drugi ogromny. Widzę ludzi, którzy idą do jednego i do drugiego. Galeria co prawda nie jest najbardziej napełnioną galerią w tym mieście, bo jest, nie wiem, kilkanaście innych, które stanowią dla niej konkurencję. Ten sklep nie jest jedynym marketem w okolicy, ale jednak w obu kierunkach idą sznurki ludzi. I w niedzielę, i nie w niedzielę. Od zawsze było tak, że świątynie, najpierw pogańskie, potem chrześcijańskie, były otoczone innymi budynkami, pełniącymi różnorakie role. Jedne były szkołami, inne były miejscami spotkań, trzecie były sądami, czwarte łaźniami albo czymkolwiek innymi. Zawsze pełno było sklepów, warsztatów. Samo w sobie nie jest to niczym nowym. Wszystkie te budynki są nam potrzebne do czegoś. Pełnią jakąś ważną rolę w naszym życiu, fizycznym życiu. Istotne jest co innego. Jak rozkładają się priorytety w naszym życiu, które powodują wybory kierujące nas tu albo tam. List do Efezjan, z którego fragment dzisiaj rozważamy, jest listem, w którym Paweł głównie mówi o wyborach etycznych. Mówi o rodzinie, mówi o priorytetach, mówi o zabezpieczeniu się przed złem i wybieraniu dobra. mówi o tym, że tak jak zostaliśmy powołani przez Boga i jesteśmy przez Niego utwierdzani Jego łaską, tak mamy przez życie kroczyć. Nie chowając się w dziurach w skałach albo budując chatki na pustyni, dalekie od wszystkiego, gdzie nie ma właściwie żadnych wyzwań poza pragnieniem i głodem. Tylko właśnie w tym świecie. Jak mamy budować kolejkę ważności rzeczy, które stanowią nasze życie? I daje nam wskazówkę, jak to powinno wyglądać. Mówi, tak jak Bóg w Jezusie Chrystusie umiłował was, tak wy miłujcie samych siebie. Tak jak Bóg w Jezusie Chrystusie daje wam siłę, tak z tą siłą idźcie dalej. Tak jak powołał was do tego, żebyście nie byli już ciemnością, ale światłością, tak kroczcie w tej światłości dalej. Może nie są to bardzo szczegółowe instrukcje, ale jednak wystarczająco jasne, żebyśmy przynajmniej mogli zastanowić się nad tym, czy właśnie tak zbudowane jest nasze życie, nasze postrzeganie świata. Czy właśnie tego w tej naszej egzystencji szukamy. Tak jak mówię, świątynie zawsze otoczone były innymi miejscami. Ważne jest to, gdzie idzie człowiek, który te budynki widzi. Czy najpierw do marketu, czy najpierw do galerii, a potem albo już nie do kościoła, czy też odwrotnie. Nie ma niczego złego w chodzeniu do sklepu i w chodzeniu do galerii. Ale hierarchia ważności spraw do tworzenia, której w naszym życiu wzywa nas Stwórca, wygląda inaczej. Najpierw mamy uczyć się miłości, miłości do Boga i miłości do bliźniego. A potem z tej miłości ma wypływać wszystko inne. Z tej miłości ma wypływać nasz stosunek do naszych najbliższych, do tych trochę dalszych. Z tej miłości ma wypływać to, które sprawy uważamy za ważne, a które za nieważne. I z tej miłości ma wypływać kolejność rzeczy, które robimy. Jeżeli dzieje się inaczej, to nie jesteśmy naśladowcami Boga, tylko naśladowcami tych, którzy tworzą filozofię hipermarketów. Zastanawialiście się kiedyś, na pewno się zastanawialiście, dlaczego towary w tych marketach są ułożone w konkretny sposób. Dlaczego, żeby kupić bułkę na śniadanie, to trzeba przejść między proszkami, telewizorami, płynami do zmywania, majtkami, butami i konserwami rybnymi? Dlatego, że ktoś za nas odkrył i ustawia hierarchię ważności naszych zakupów. Odkrył, że ponieważ najczęściej sięgamy po bułkę, to jeśli ta bułka będzie najdalej, to po drodze kupimy jeszcze telewizor, którego nie potrzebujemy, wiadro do zmywania podłóg, którego nie potrzebujemy, bo jest 16 i nie wiem, 15 konserw różnych, których też nie potrzebujemy, bo mamy je już w domu. A Bóg w takich tekstach jak ten dzisiejszy mówi nam, żebyśmy nie dali sobą tak kierować. Mówi nam, że nie jesteśmy szczurami w labiryncie, tylko kimś, kto został stworzony na Jego obraz i Jego podobieństwo. Żebyśmy zaczęli używać tego, co nam dał, rozumu i serca. I w ten sposób określać, co jest dla nas ważne i czego naprawdę potrzebujemy. I wcale nie jest tak, że mówię do was jak z katedra, jako ten, który najlepiej wie, jak to powinno wyglądać i zawsze kieruje się tą idealną hierarchią. Wręcz przeciwnie, sam jestem jednym z tych, którzy są powodowani przez różne pseudopotrzeby i pseudotrendy. Sam ulegam fascynacjom różnymi gadżetami i rozmieniam się na drobne w pogoni za rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia. A im jestem starszy, tym wyraźniej to widzę. Ile czasu zmarnotrawiłem na głupoty, które do niczego mnie nie prowadziły. I dlatego powtarzam właśnie to, co mówię teraz, że tak ważne jest poszukiwanie zrozumienia tego, co jest prawdziwe, tego, co jest ważne, tego, co pochodzi od Boga. I na tym zrozumieniu budowanie dopiero całej reszty naszego życia. Wszystkie te budynki, które takie ważne są dla nas dzisiaj, za chwilę zniszczeją i zmurszeją. Widać to wszędzie tam, gdzie doszukujemy się klasycznego piękna, ważnych kiedyś zabytków. Z miast państw Sumeru, które zapoczątkowały cywilizację w tym rejonie świata, do którego i my się kulturowo podpinamy, zostały zakopane głęboko w ziemi fundamenty. Z greckich świątyń zostały 2-3 kolumny i kupy głazów. Z rzymskich zabytków, no może tam akurat trochę więcej, ale też zostały tylko szczątki, resztki, kilka procent tego, co kiedyś było takie ważne i świadczyło o takiej potędze ludzi, którzy gonili do tych miejsc. Z naszych sklepów, ale i z naszych kościołów też zostaną tylko ruiny, jeśli nie zrozumiemy, gdzie nasze miejsce, co jest naszą powinnością, co jest dla nas ważne i z czego powinniśmy wyciągać naukę na wszystkie inne sfery naszego życia. Zresztą budynki nie są ważne, bo nie do tworzenia zabytków powołuje nas Bóg. Jesteśmy nie budowniczymi cegieł i kamieni, tylko budowniczymi serc i umysłów. I tam leży prawdziwa istota naszego powołania, z którym przychodzi do nas Jezus Chrystus. Tam, w sercach i umysłach, jesteśmy wezwani do tego, żeby naśladować naszego Stwórcę w miłości, w dobru, w pokoju, w tolerancji, w zrozumieniu, w miłosierdziu, które powoduje, że wyciągamy rękę do potrzebujących i nie odwracamy się do nich plecami. Czy my to kiedyś zrozumiemy? Czy my, ludzie, będziemy w stanie kiedyś tak właśnie ułożyć to nasze życie i przestaniemy ganiać za kolejnymi marketami i galeriami handlowymi, gdzie ktoś prowadzi nas za rączkę do bezsensu? Mam nadzieję, że tak. Bo Bóg, który daje nam sens i prawdę, wciąż wyciąga do nas swoją dłoń i wciąż pokazuje nam, dokąd mamy iść. Wciąż z niezmąconym i nieskończonym miłosierdziem i tolerancją dla nas przychodzi do nas ze swoją łaską, która może nas przemienić, która może znów uczynić nas obrazem i podobieństwem, która znów może wprowadzić nas na ten tor, którym powinniśmy podążać. Musimy tylko otworzyć się na tę Jego obecność i to Jego oczyszczenie, które nam daje w Jezusie Chrystusie. A to już nie jest trudne. Wymaga tylko otwarcia się, aktu woli, chęci, przyjęcia tego, co jest nam darowywane darmo. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę ku miłej wonności. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Wysłuchajmy tego wezwania apostoła narodów. Wtedy będziemy Bożym Kościołem i wtedy zrozumiemy nasze człowieczeństwo i oddamy chwałę Bogu. Amen.